potrzeby serca. O rodzinie i dla rodziny.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam. W kolejnym odcinku naszej audycji dotyczącej rodziny. Z tej strony Beata Szurmińska. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Tak sobie pomyślałam w ostatnim czasie, też biorąc pod uwagę Państwa maile, które gdzieś tam wysyłaliście, ale też biorąc pod uwagę ostatnie historie gabinetowe, chciałabym się skupić dzisiaj na takim słowie, które właściwie jest trochę modne, ale też bardzo często o nim zapominamy, a mianowicie chciałabym dzisiaj przyjrzeć się dobrostanowi. Czym jest ten dobrostan psychiczny? Co to za hasło? Wiadomo, że ono właśnie gdzieś zyskuje taką popularność, ale myślę sobie, że w kontekście rodziny mało osób dba w dzisiejszych czasach o ten swój dobrostan. Chyba zapominamy o tym, że jeżeli my nie zaopiekujemy się sobą, my jako dorośli, jakby i swoją psychiką, i swoim zdrowiem psychicznym, no to niestety nie jesteśmy w stanie pomóc nikomu, a już na pewno nie naszym dzieciom. Myślę sobie, że taka dobra definicja tego słowa to to, że jakby dobrostan psychiczny to takie trochę zachowanie równowagi między pracą, czy między nauką, a życiem prywatnym, taki jakby podział czasu, zdrowy podział czasu, jakieś podążanie za swoją intuicją, pielęgnowanie wartościowych relacji, czyli takich relacji, które dodają nam energii, a nie zabierają nam tą energię. Te wszystkie czynniki, one składają się na zachowanie zdrowia psychicznego i właśnie na osiągnięcie dobrostanu. Pierwszy raz to pojęcie mówi się, że pojawiło się w około 1948 roku i wtedy właśnie WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, ogłosiło jego definicję. I dopiero później, no pewnie pod koniec XX wieku, naukowcy rozszerzyli ten termin. No i jakby on też się wywodzi troszeczkę z takiej koncepcji psychologii pozytywnej. Stwierdzili, że wszystko to, co robią specjaliści, czyli zajmowanie się różnego rodzaju zaburzeniami, jakimiś negatywnymi skutkami życia, jakimiś chorobami, jest bardzo ważne, ale znacznie ważniejsza jest pomoc człowiekowi w takim osiągnięciu jakby pełnej harmonii we wzroście i w jego rozwoju. I trochę na tym polega ten dobrostan, czyli taki stan zdrowia psychicznego, fizycznego, społecznego, jakby brak chorób. No i myślę, że popularnie rozumiemy ten dobrostan troszeczkę jako szczęście. No i wiadomo, że jeżeli powiemy słowo szczęście, to każdy będzie miał inną definicję tego słowa, tak? No, czym jest szczęście? Szczęście jest emocją, jest stanem. Szczęście to coś, do czego wszyscy z nas chcą dążyć, no bo każdy z nas chce być szczęśliwy. Często też w naszym życiu my uważamy, że to szczęście może nam zapewnić tylko druga osoba, co oczywiście jakby nie jest prawdą, bo to szczęście powinno wypływać od nas, tak? Bo jeżeli my stworzymy szczęśliwą relację z samym sobą, no to dopiero możemy tworzyć takie szczęśliwe relacje z innymi ludźmi. Też takie podstawowe pytanie, co na to szczęście się składa? Czy tylko relacji z innymi ludźmi, czy właśnie pielęgnowanie tej relacji z samym sobą, czyli dbanie o siebie, właśnie o swój dobrostan, czyli te rzeczy, które wpływają na nas każdego dnia. I to jest też ważne, że spotykam się często w gabinecie z takim stwierdzeniem w momencie, kiedy pracujemy nad relacjami, szczególnie, że dopiero pojawienie się tej miłości sprawi, że ja będę szczęśliwy, szczęśliwa. I to jest jakby taka pułapka, bo druga osoba może nam dać tego, tak? Jakby nie możemy. Jeżeli ktoś wychodzi z takiego poziomu braku, no to będzie tego oczekiwał od tej drugiej osoby. A zapominamy o tym, że ta druga osoba może być w naszym życiu, ale jakby nie powinna nam zajmować całego naszego życia. I też ważne jest to, że my często w takiej swojej codzienności czekamy na jakieś wielkie wydarzenia, czekamy na taki wielki efekt wow, że jak coś się wydarzy wielkiego, to my wtedy będziemy szczęśliwi. Trochę nam wtedy umyka ta codzienność, ona się składa z bardzo drobnych rzeczy. I pytanie, czy my je zauważamy. Pytanie, czy my swoją narrację zaczynamy od tego, czyli co się dzisiaj wydarzyło w ciągu naszego dnia. Czy my to zaczynamy w kontekście tego, że narzekamy, co się wydarzyło, że znowu mnie zdenerwował sąsiad, znowu dziecko miało jakieś trudności, w pracy było tak beznadziejnie. My zaczynamy to tak, czy zaczynamy z poziomu tej pełni i szczęścia i na przykład zauważamy, że dzisiaj był taki fajny dzień w pracy, bo koleżanka mi zrobiła kawę, wzięła za mnie dyżur, czy cokolwiek innego, ale to jest ten poziom szczęścia właśnie, tak? Ta narracja zupełnie inaczej będzie wyglądała i my możemy zarazić drugą osobą naszym podejściem do życia. My nie zwracamy często na to uwagi, ale no tak właśnie to wygląda. Jeżeli dostrzeżemy te drobne rzeczy, które będą się pojawiały w naszym życiu, no to wtedy jakby one się składają na ten poziom szczęścia. Jakby na dobrostan składa się i doświadczanie przyjemności, i takie zadowolenie z życia, ale też poczucie sensu, jej samorealizacji, a także takie radzenie sobie z różnymi wyzwaniami. Pozytywny stosunek do samego siebie, ale też do świata, tak? Czyli ta relacja właśnie z samym sobą. Jakiś rozwój osobisty, czyli czy ja wykorzystuję w pełni swój potencjał, czy realizuję swoje pasje, czy próbuję nowych rzeczy, czy nie, czy trwam tylko przy tym, co jest mi znane. Panowanie nad otoczeniem, czyli jak ja sobie radzę z rzeczywistością. Mam jakieś cele w życiu, czy działam według własnych zasad, przekonań, przede wszystkim wartości, czy je zatracam w tym pędzie. Jakby relacje z innymi ludźmi, ale też tutaj jakby czy mam takie poczucie jakiegoś odrzucenia, czy poczucie wykluczenia, czy raczej uważam, że wszystko w tych relacjach jest dobrze. Samo takie pojęcie dobrostanu, bo tutaj mówimy ogólnie, ale mówimy też właśnie o osobach dorosłych. Oczywiście poczucie dobrostanu odczuwają także nasze dzieci. Wiadomo, tutaj kluczowymi czynnikami jest przede wszystkim samoocena i przede wszystkim taka wiara we własne siły, w sensie takim, że to jest dziecko, które samo wierzy, że poradzi sobie z jakąś porażką. To, że idzie do szkoły, to nie jest dla niego katastrofa, tylko to jest jakaś możliwość rozwoju. Mimo tego, że ta szkoła, wiadomo, jak pytamy się dzieci, czy lubicie chodzić do szkoły, no to najczęstsza odpowiedź jest taka, że nie lubią. I jakby okej, okay, ale jednak czy jakby to, że jesteś w tej szkole, to jest dla ciebie czymś dobrym. I taki dobrostan szkolny to na pewno też taka samodzielność, czyli pozwalanie dzieciom na doświadczanie nowych rzeczy i też nie trzymanie ich pod kloszem, czyli uczenie ich tego, że faktycznie okej, możesz popełnić ten błąd, ale na drugi raz już będziesz wiedział, jak możesz zareagować w jakiejś sytuacji albo co może się zadziać. Myślę, że też na taki dobrostan szkolny jest ważna tutaj taka odpowiednia do wieku liczba zadań, czyli jakby sprawianie, że dzieci też mają takie poczucie odpowiedzialności za coś, że nawet wymiana trocin u chomika może być ich zadaniem i oni się z tego zadania mogą wywiązać, no ale też jakby nie muszą. Dalej, myślę, że aktywność fizyczna, która na pewno ułatwia samoregulację, jest bardzo ważna. I też w ostatnich czasach słyszę, że bardzo wielu rodziców zwalnia dzieci z wychowania fizycznego i podaje mnóstwo różnych powodów. Wiecie Państwo, jakby ta aktywność fizyczna, ona jest potrzebna, szczególnie w tym okresie nastoletnim. I jeżeli słyszę, że rodzic zwalnia dziecko z WF-u, bo WF jest ostatni i mu się po prostu nie chce na nim być, no to jakby to nie jest argument. To jednak szkoła na moment szkolny to jakiś obowiązek naszych dzieci. Tak jak nas, osób dorosłych, tak? My mamy swój obowiązek i jest nim chodzenie do pracy, a dziecko ma swój obowiązek i jest nim szkoła. I też pytanie, czy my pozwolimy temu dziecku iść na skróty, czy jednak jakby będziemy dążyć do tego, żeby ten obowiązek realizowało, w tym wychowanie fizyczne, które ruch ma na pewno bardzo duży wpływ i na tą regulację emocji, no ale też na rozwój. I drodzy Państwo, jeżeli ktoś już naprawdę jest zwalniany z tego WF-u, z tego wychowania fizycznego, to myślę sobie, że musimy mu zapewnić jakąś alternatywę sportową, żeby najlepiej w grupie, żeby po prostu rozwijał jakąś tą pasję. Dalej na ten dobrostan szkolny to na pewno składają się relacje z rówieśnikami, z nauczycielami, no i też takie poczucie bezpieczeństwa, które może się przekładać na przykład w tym, że dziecko, które wraca do domu, może opowiedzieć o tym, co się dzieje, co się działo w tej szkole, nawet jeżeli znowu popełniło błąd. Ważnym pytaniem, myślę, że jest takie pytanie, co wzmacnia ten nasz dobrostan psychiczny. Po pierwsze, myślę sobie, że taka zdolność uczenia się i taka chęć tego, że nawet my, osoby dorosłe, bo znowu to powtórzę, że musimy zacząć od siebie, żeby to dziecko widziało, że jakby dbanie o taki dobrostan psychiczny jest najzwyczajniej w świecie ważne. Zdolność uczenia się różnych strategii, ale też takie podejście, jakby dobra, mogę mieć jakieś zachowanie, ale chciałbym je zmienić. Czyli nauczyć się jakichś innych na przykład strategii adaptacyjnych, które pozwolą mi na to, że to zachowanie zmienię. Ta pozytywna samoocena, czyli to, co lubię. Jakieś umiejętności społeczne, plany życiowe, nasze marzenia, które mogą wpływać na to, że ten dobrostan psychiczny jest wzmocniony. Dobre relacje z rodzicami, jakiś zdrowy, aktywny styl życia, tak? Jakieś wspierające osoby, czyli takie poczucie, że jeżeli pojawi się w moim życiu trudna sytuacja, to ja mam osobę, do której mogę się odezwać i ona mnie wesprze. No i też taka dobra i życzliwa atmosfera w najbliższym otoczeniu, nie? Czyli to, co powiedziałam. Zwróćmy uwagę, jakimi osobami się otaczamy. Te osoby nas wyciągają do góry, czy te osoby nas niestety ciągną w dół, czyli czy nas wzmacniają, czy nie do końca, tak? Czy nas krytykują, czy nas oceniają, czy bardziej cieszą się, że po prostu z nami mogą spędzić czas. To, co jest ważne, że ten swój dobrostan można poprawić. To nie jest tak, że ja mam, nie wiem, niskie poczucie dobrostanu psychicznego, nic nie mogę z tym zrobić i tyle, tylko ja mogę mieć na to realny wpływ. Że jakby trzeba przeanalizować takie swoje nawyki, jakiś swój styl życia, właśnie takie swoje sposoby działania w sytuacjach stresowych, no i na pewno zastanowić się, czy mogę coś w tym zakresie zmienić. Nie wiem, małymi krokami oczywiście, nie, to nie może być skok na głęboką wodę, czyli małymi krokami wprowadzam jakąś aktywność fizyczną, zwracam uwagę, co jem, jak to na mnie działa i zwracam uwagę przede wszystkim na swoje potrzeby. Był taki psycholog, Abraham Maslow, który wprowadził takie pojęcie piramidy potrzeb. I ta piramida potrzeb dotyczy każdego z nas. I na samym dole tej piramidy są takie najważniejsze potrzeby. To są potrzeby fizjologiczne, takie jak nawadnianie, picie, pożywienie, sen, oddychanie i wydalanie, higiena. I proszę Państwa, jeżeli te potrzeby nie zostaną zaspokojone, to my nie mamy takiej mocy, żeby zaspokajać te potrzeby wyższego rzędu, czyli na przykład, nie wiem, samorealizacji, tak? Czy przynależności, czy poczucia bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest pytanie też siebie, ale też naszych dzieci, bo często pod złością kryje się to, że to nasze dziecko jest po prostu głodne i nie jadło długo, albo że jest po prostu niewyspane, albo nie nawodniło swojego organizmu odpowiednią ilością płynów. I to naprawdę jakby nie są wymysły, tylko faktycznie tak jest, tak? Więc trzeba jakby zacząć od tego, że dobrze, to jestem poddenerwowana, to czy ja na pewno mam tą potrzebę pożywienia zapewnioną, czy jadłam? Czy dzisiaj spałam odpowiednią ilość godzin, czy ten sen był nieregularny? Jeżeli on jest nieregularny, no to wiadomo, że nasza efektywność spada. I jakby zwróćmy uwagę, że to jest taka podstawa, o której się bardzo często zapomina i też dobrze wprowadzać w rozmowach z naszymi dziećmi w ogóle jakby takie pojęcie właśnie potrzeb, tych najbardziej podstawowych, z takim zapytaniem, czy faktycznie w tym zakresie wszystko dobrze. Mi dzieci w gabinecie mówią bardzo często o tym, że one są złe, bo na przykład albo są wkurzone, bo no faktycznie, nie wiem, nie jadły, albo mało piją. I jakby dopiero w momencie, kiedy rozmawiamy o tych potrzebach, że jest coś takiego, że no to jest ważne, że jeżeli te potrzeby są niezaspokojone, no to może się coś przekładać na nasze zachowanie, no to jakby otwierają dzieciaki oczy ze zdziwienia i robią takie wow, że to faktycznie ma sens. Jak poprawić dalej ten swój dobrostan? Na pewno ważną częścią, myślę sobie, że jedną z najtrudniejszych, jest postawienie naszej granicy, czyli powiedzenie, że nam się coś nie podoba w jakiejś relacji, że chcielibyśmy inaczej, bez poczucia winy, ale też z takim poczuciem, że mam prawo to powiedzieć. Że jakby, a nawet zakończyć takie relacje, które nam nie służą, a może zadbać o te, które są wzmacniające, budujące jakieś poczucie bezpieczeństwa. Kolejną rzeczą może być planowanie swojej pracy, swojej nauki, właśnie zgodnie z tymi potrzebami organizmu. Co nam to da? Da nam to bardzo dużo, bo przede wszystkim lepsze samopoczucie, więcej energii, chęci do życia, takie poczucie też sprawczości, czyli że ja mam na to wpływ, no ale też poczucie wolności czy wyboru, że ja coś mogę wybierać, więc jakby pamiętajcie Państwo, że ten dobrostan jest czymś naprawdę istotnym, a wiele osób po prostu o tym zapomina, bo przekłada potrzeby innych, zaspokajanie potrzeb innych nad swoje własne. Bardzo fajną rzeczą, to trochę z takiego treningu uważności, czyli z mindfulness, jest wdzięczność. Praktykowanie wdzięczności, są na to też różne badania, jest czymś naprawdę niesamowitym. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że ja praktykuję wdzięczność już od jakiegoś czasu. To faktycznie przynosi inne spojrzenie na świat. Otwiera ten dobrostan nasz, sprawia, że inaczej zauważamy poszczególne rzeczy i wydarzenia. Na czym ono polega? Ono polega na tym, że każdego dnia wieczorem wypisuje się, można zacząć od 3, ja jestem na poziomie 5 rzeczy, za które jestem wdzięczna. Jakby to mają być drobne rzeczy, czyli to jest zauważanie w takiej codzienności, w której pędzimy, w której jesteśmy niewyspani, drobiazgów. Pierwszą rzeczą może być to, że jestem wdzięczna za to, że spotkałam koleżankę na ulicy, za to, że świeciło słońce i nie padał deszcz, za to, że padał deszcz, za to, że miałam dobry obiad, za to, że ktoś mnie dzisiaj pochwalił na przykład, za to, że udało mi się zrealizować jakieś zadanie. I proszę Państwa, gwarantuję Państwu, że ćwiczenie wdzięczności na początku jest bardzo trudne, ale potem my zaczynamy tak funkcjonować, żeby właśnie było za co dziękować. I to jest przepiękne doświadczenie. Dla mnie same jest ono bardzo ważne i nauczyło mnie takiego większego otwierania oczu na to, co się dzieje dookoła mnie i właśnie na to, że jakby nie powinno się czekać tylko i wyłącznie na to, co wielkie, tylko na to zauważanie drobiazgów. Więc bardzo Państwa zachęcam. Są też na rynku dostępne różne dzienniki wdzięczności, a można to zrobić w zwykłym zeszycie, ale grunt to zacząć, nawet jeżeli jest dla nas to niewygodne. Po prostu przekonać się do tego, dać sobie taki miesiąc, okej, to zobaczę, czy przez ten miesiąc to fajnie poszło, czy jednak to jest za trudne dla mnie i zobaczycie te efekty. Proszę Państwa, bardzo dziękuję Państwu za to, że byliście dzisiaj w kolejnym odcinku. Wysłuchaliście tej audycji do końca. Mam nadzieję, że każdy z Was weźmie coś dla siebie i po prostu jakby życzę Wam tego, żebyście zadbali o swój dobrostan, bo dopiero wtedy można budować piękne i satysfakcjonujące życie. Serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.
Audycja pojawiać się będzie na antenie naszego radia w trzecie wtorki miesiąca o godzinie 16:35.